Murzynek Bambo Tuwima był niewinnym, przyjemnym wierszykiem w latach 30. XX wieku. Dzisiaj już wiemy, że słowo murzynek czy murzyn jest słowem, które może naznaczać. Jestem przeciwny cenzurowaniu kogokolwiek, natomiast od tego są krytycy, od tego są dziennikarze literaccy, od tego w ogóle jest opinia publiczna, żeby się z tym zmierzyć. Czytanie krótsze niż pół godziny. To jest bez sensu, bo w ogóle nie wejdziemy w treść. Pół godziny to jest to minimum. Najlepiej no, półtorej do dwóch, no ale nie każdy sobie może na to pozwolić.
Chciałam powiedzieć, że wszystko, co tam zostało powiedziane, że to też taka forma pana pracy, w sensie, że to nie jest tylko pisanie i tak dalej, i też recenzowanie, o czym przed chwilą nawet Katarzyna Grochola mówiła.
Ale wolę pisać tak, niż mówić.
Tak?
Tak. To znaczy w mówieniu radzę sobie, ale wie pani, jak piszę, to jestem bardziej precyzyjny. Mówię troszkę jak potłuczony, o tak bym powiedział, a jak piszę, to wtedy wiem, co myślę. A jak mówię, to nie wiem do końca, co myślę. Naprawdę, ja, żeby sobie wyrobić jakieś poglądy, to muszę to napisać. I wtedy już wiem, o co
mi pogląd
chodzi.
Mam?
Naprawdę. Pisanie jako akt poznawczy. To znaczy, jak biorę, chciałem powiedzieć, pióro, czasami się zdarza pióro, ale częściej po prostu klawiaturę albo telefon, no to wtedy mi dopiero się układają myśli. Nie wiem, co to jest. To jest jakiś rodzaj po prostu pewnej konstrukcji umysłowej, która tak się musi odbywać, a nie inaczej.
A rozmawiać z kimś i zadawać pytania pan lubi? Albo lubił?
Tak, lubię. Lubię, bo często to właśnie jest taki, bym powiedział, takie obcowanie z drugim człowiekiem, bo to jest coś więcej niż tylko zadawanie pytań i odpowiedzi, prawda? I na przykład bardzo nie lubiłem tych wszystkich online'ów, prawda, przez WhatsAppa, przez te inne komunikatory, bo ja wtedy nie ja muszę mieć prawdziwego człowieka. To po prostu jest człowiek i coś się dzieje takiego, że to wpływa na mój organizm. A jak jest ten człowiek za ekranem, to nie wpływa na mój organizm. I tak. Wtedy jestem taki, jakby to powiedzieć, zimny przekaz jest.
Tak. Nie
prawda?
Włączają się te emocje, które powinny
naprawdę,
się włączyć.
No.
Absolutnie się zgadzam. Ale dlatego zapytałam, czy lubi pan rozmawiać, no bo oczywiście jakby rozpoczynając cykl naszych tutaj programów, tak w pierwszej chwili pomyślałam, Mariusz Szczygieł musi być pierwszym moim gościem, no bo przecież od razu mi się kojarzy z talk show na każdy temat. I to był taki pierwszy talk show, który wszyscy Polacy oglądali.
No tak było.
Albo prawie wszyscy Polacy
tak
oglądali.
Tak było rzeczywiście. To był program, który ludziom dawał do myślenia, bo tak, trochę szokował. Pojawiały się osoby, których wcześniej nie było w telewizji. Po prostu telewizja publiczna nie pokazywała tematów, które się wydawały jakieś trochę może lekko obrzydliwe, skandalizujące, kontrowersyjne. Ale nie tylko takie, znaczy były kontrowersyjne, ale bardzo słuszne. Na przykład pamiętam, że jako pierwsi zaprosiliśmy, to połowa lat 90. kobiety po amputacji piersi. No to były bohaterki. To prawie 30 lat temu powiedzieć o tym w telewizji, to było naprawdę przełamanie tabu. To było jakieś osiągnięcie.
No. Ale to jest niewiarygodne, jak się czasy zmieniają, tak sobie myślę, co w latach 90. było tematem tabu, a co jest dzisiaj, nie?
A, oczywiście.
To jest niesamowite. Zresztą też w kontekście, to pewnie do tego za chwilę dotrzemy, Murzynka Bambo, którym tak. się nazrobiło, bo też przeczytałam o tym i doznałam lekkiego szoku, że chcą cenzurować książki i usuwać
to
z
ja
nich.
Ja jestem przeciwko.
A propos, nie wiem, czy nasi widzowie mieli okazję o tym przeczytać, że pojawił się pomysł, znaczy to już jest chyba wdrażane w życie, żeby z książek, które czasami są naprawdę klasykami, usuwać fragmenty, które mogą być obraźliwe,
tak, zwłaszcza w Stanach, zwłaszcza
niepoprawne
w
politycznie, rasistowskie.
Nie, to ja uważam, tak. że w pustyni i w puszczy powinno zostać takie, jakie jest i Kali ma mieć swoją moralność i nie należy tego poprawiać, ale należy o tym dyskutować. Jeśli to wydajemy na nowo, to należy napisać, co dzisiaj my o tym myślimy albo dlaczego autor, prawda, tak to napisał, a nie inaczej. Wydaje mi się, że po prostu tłumaczenie, rozmowa, dyskusja, debata, to jest istotne.
Tak, że książka w innych realiach, w innych czasach się ukazała i tam inne podejście do pewnych tematów było.
Wierszyk Murzynek Bambo Tuwima był niewinnym, przyjemnym wierszykiem w latach 30. XX wieku. Dzisiaj już wiemy, że słowo murzynek czy murzyn jest słowem, które może naznaczać. A wiemy, od kogo to wiemy? Wiemy to od tych, którzy są czarnoskórzy i
czują się naznaczani.
Mieszkają w Polsce i czują się naznaczani. W związku z tym no, należy uszanować ich uczucia. O, tak bym powiedział.
Mm-hmm. Nie da się ukryć, że...
Ale,
że
przepraszam, ale nie przepisywać wierszyka. Nie przepisywać wierszyka, że mamy nagle poprawiać Tuwima i wkładać do elementarza nową wersję. Nie.
Tak, ja przeczytałam gdzieś, że podobno chcą się dobrać, czy już się dobrali do Jana Fleminga i Bonda, gdzie, nie wiem, słowo jest, że, nie wiem, bohater jest gruby i brzydki, no to trzeba te słowa usunąć. I zastanawiam się właśnie, gdzie jest ta bardzo cienka linia, gdzie używamy pewnych sformułowań, słów i kiedy one stają się obraźliwe, żebyśmy nie popadli w jakieś szaleństwo po prostu.
No, wydaje mi się, że tak, że literatura ma prawo opisywać każdego potwora, każdego szaleńca, prawda, w taki sposób, w jaki chce. I jestem przeciwny cenzurowaniu kogokolwiek, natomiast od tego są krytycy, od tego są dziennikarze literaccy, od tego w ogóle jest opinia publiczna, żeby się z tym zmierzyć. Byłem na przykład orędownikiem. Kupiłem nawet sobie Mein Kampf Hitlera, które zostało wydane jako wydanie naukowe, ale kupiłem dlatego, że chciałem wiedzieć, o co temu facetowi chodziło. Zresztą muszę powiedzieć, że przeczytałem niektóre rozdziały szczególnie i na przykład zorientowałem się, że to, co Hitler proponował w kwestii, jak nauczać o historii, albo jak państwo powinno traktować swoją historię, czyli w tym wypadku Trzecia Rzesza, no zobaczyłem, że wiele państw dzisiaj w podobny sposób chce traktować swoją historię, żeby pokazywać tylko triumfy, nigdy żadnych potyczek, my byliśmy najwięksi. No jakby to się rymuje trochę ze współczesnymi czasami w różnych krajach, łącznie z naszym, no ale... Ale trzeba czytać, bo bez literatury nie ma dyskusji, bez lektury nie ma dyskusji.
No tak, zwłaszcza, że nie brakuje takich, którzy nie przeczytają, a uważają, że wszystko na ten temat
jest. No to jest najgorsze, to jest w naszej popkulturze szeroko pojętej, że wyrabiamy sobie zdanie.
Nie już, widząc, nie czytając.
Ale nawet nie czytając tego newsa, to znaczy wchodzimy powiedzmy na stronę, no nawet Super Expressu, bo tutaj jesteśmy, prawda? I widzimy tylko lead, widzimy tylko tytuł i na podstawie tego leadu lub tytułu wyrabiamy sobie zdanie. Mówię też o poważnych publikacjach, nawet naukowych czy popularyzujących naukę. Redakcja drukuje, czy tam publikuje jakiś zachęcający kawałeczek, prawda?
Bo chodzi o to, żeby kliknąć.
Żeby kliknąć i my na tej podstawie, właściwie to są klik poglądy, to nie są poglądy, to są klik poglądy, bo to są poglądy na podstawie, no wyłącznie tej, chciałem powiedzieć, śmietany, którą po prostu zlizujemy z wierzchu, a nie dochodzimy do sedna. No to jest taki kłopot współczesny.
No jest, ale my w ogóle mamy problem przecież z czytaniem, o czym pan doskonale wie i po nie tylko książki, ale w ogóle po jakiekolwiek formy tekstu czytamy. Ja przeżyłam lekki szok, to już chyba rok czy dwa lata temu, jak zauważyłam, że na przykład w portalach internetowych obok jakiegoś tekstu, niekoniecznie długiego, pojawia się informacja, ile czasu zajmie mi przeczytanie
tego. Tak, to jest niesamowite.
Ja mówię, ale po co?
Tak. Zajmie ci to 7 minut, tak. Zajmie ci to 2 minuty.
Już coś wychodzi, nie czytam 7 minut.
Nieprawdopodobne. Wie pani, że zwróciłem na to, raczej zauważyłem to, ale właściwie zapominam o
tak,
tym.
Tak.
A jest to jakiś dowód, jest to jakiś znak czasów.
Tak.
Ale powiem pani, zwierzę się, że przechytrzyłem tych, którzy nie czytają moich książek. Mhm. Jak ich przechytrzyłem? Otóż na moje spotkania autorskie przychodzą osoby, które mi zwierzają się, że nigdy nie przeczytały książki, a przyszły na spotkania autorskie. A dlaczego? Czytają mnie na Instagramie. Okazuje się, ponieważ ja na Instagramie chyba od 5 lat mam taką swoją codzienną gazetę, prawie codziennie daję jakiś taki tekst. Ja wiem, że Instagram to tylko zdjęcie i króciutki tekst, ale ja tam korzystam z maksymalnej liczby dopuszczalnych znaków i piszę takie mini felietony, mini reportażyki, mini recenzje, zawsze z jakimś zdjęciem i już mam takich czytelników, czy też czytelniczki, którzy mówią, że nie mają czasu na czytanie książek grubych, Chociaż ja nie piszę grubych, więc proszę się nie bać. ale czytają po prostu ten Instagram. I nawet mi jakaś lekarka ostatnio powiedziała, że ona dużo czytała bardzo na studiach medycznych i ma jakąś niechęć do czytania, ale jak jedzie do pracy metrem, zagląda sobie właśnie do Instagrama albo na mój Facebook, bo to się mniej więcej powtarzają te treści i sobie czyta taki mały kawałek i ma poczucie, że trochę obcuje z jakąś, jak to powiedziała, wyższą kulturą. No i ja to też szanuję, bo to też jest słowo, może nie drukowane, ale słowo pisane. Staram się to pisać najlepiej, jak umiem w danym momencie. Ale wie pani, nie obrażam się jako autor książek, jako mówią, że jestem pisarzem non-fiction. No dobrze, to jako pisarz non-fiction nie obrażam się na świat, że się te formy komunikowania z czytelnikami i czytelniczkami zmieniają. Ja po prostu sprawdzam, czy ja się umiem w tym znaleźć i na razie umiem.
Mm-hmm. Ale też się zastanawiam, czy to wynika z tego, że my tak mało czytamy, albo coraz mniej czytamy, albo coraz krótsze formy czytamy właśnie, bo nie mamy czasu, bo faktycznie jesteśmy tak zaganiani, czy trochę nam się nie chce, bo to też chyba przekłada się na inne media, bo coraz więcej osób, z którymi rozmawiam, mówią, a wiesz, ja nie mam telewizora, ja nie śledzę, co się dzieje, ewentualnie mam tam jakieś platformy, z których sobie oglądam, co chcę i kiedy chcę, ale to też jest tak bardziej wszystko shortowo,
mam wrażenie. Właśnie nie wiem, czy lenistwo tu jest dobrym słowem, może...
Czy brak czasu po prostu.
Ale nie, czasami, ale mamy czas. Mhm. Proszę zobaczyć, ile potrafimy spędzić przy tablecie, przy telefonie, scrollować.
Tak.
I to jest czas, który można by przeznaczyć na czytanie. Tylko tych bodźców jest tak dużo w tej migotliwej cywilizacji, że wydaje mi się, ja sam to widzę po sobie, że jak wracam do domu i się kładę na kanapę z moim kotem i sobie zrobię picie i tak chcę chwilę odetchnąć, no to jeszcze we mnie, jak to powiedzieć, wie pani?
Buzuje.
Jeszcze tam ten rytm miasta, rytm życia we mnie jest. I w związku z tym biorę ten telefon i dawaj tam, prawda, szukać, odpisuję na wiadomości, czytam, co piszą inni. A to wszystko jest oczywiście szybkie, krótkie i nie tak łatwo się uspokoić. A jednak, żeby wejść w jakąś książkę, to potrzeba minimalnie pół godziny spokoju. W ogóle uważam, że czytanie krótsze niż pół godziny to jest bez sensu, bo w ogóle nie wejdziemy w treść. Pół godziny to jest to minimum. Najlepiej no, półtorej do dwóch, no ale nie każdy sobie może na to pozwolić.
Tak, ja też zauważyłam, że jak biorę jakąś książkę i przeczytam, chcę skorzystać z wolnej chwili dosłownie i przeczytam i uda mi się przeczytać, nie wiem, 5 stron, to i tak później z tego niewiele pamiętam, że ja muszę wejść w to, dokładnie tak jak pan mówi, żeby cokolwiek z tego zapamiętać. A propos Facebooka, tam u pana na stronie, przy nazwisku, tam jest tak. Reporter. Aha. Pisze i pokazuje, co go porusza. Non-fiction, literatura, Czechy, sztuka, życie, akwarium. I mnie to akwarium zaintrygowało.
No, bo ja jestem akwarystą. Jestem akwarystą, to się stało w pandemii 3 lata temu. Założyłem akwarium dzięki mojemu przyjacielowi, który jest też jest akwarystą. I on przychodził do mnie do domu i mówi, że tutaj jednej rzeczy brakuje. Ja mówię, jak to kot jest. Ale brakuje rybek.
A zawsze od kot, dziecka... Kot, żeby miał darmową telewizję.
A kot ma... Oj, proszę pani, mój kot Afonia będzie żył bardzo długo, ponieważ ma swój serial, codziennie się fascynuje od 3 lat tym akwarium, jakby ona go pierwszy raz widziała w życiu. Naprawdę, i te rybki.
Nie próbuje się tam dobrać?
Nie może się dobrać, ale jest zachwycona, więc to jej daje przeżycia emocjonalne i wydaje mi się, że będzie dzięki temu dłużej żyła. Natomiast no ja też się cieszę, że mam to akwarium, bo ono właśnie mnie... od tego pulsu życia troszkę, znaczy uspokaja mi ten puls. Ten puls świata, który we mnie pracuje. I wtedy, kiedy przycinam roślinki, przesadzam rośliny w akwarium, kiedy daję jeść rybom, przyglądam się, naprawdę to sprawia, że jestem trochę w innym świecie. A ostatnio nawet doszedłem do filozoficznej myśli. Może ona nie jest za bardzo filozoficzna, ale wyrażę ją, jeśli pani pozwoli, z użyciem tylko jednej litery pewnego brzydkiego słowa, ale inaczej się nie da. Mianowicie, no ze wszystkich tekstów, prawda, przyrodniczych wynika, że my w ramach ewolucji, znaczy, że ewolucja zaczęła się od organizmów morskich, prawda, wodnych. I my byliśmy wszyscy rybami kiedyś. Mhm. Między innymi rybami, prawda? No i że z ryb się z morza się wzięliśmy. I patrzę na te ryby, jak one sobie żyją. Potem przypomina mi się, co robi ludzkość. Potem właśnie ten świat dookolny, że tak powiem. Nagle od tego akwarium odwracam wzrok i tu patrzę, a tu jest nasz świat. Wracam do tych rybek i myślę sobie, cholera, a na... No to może nie użyję tego brzydkiego słowa, tylko powiem zamiast tego brzydkiego słowa, co? A na co nam było ewoluować? A po co żeśmy ewoluowali?
Nie trzeba było zostać w tej wodzie, prawda? Dobrze by nam było. No, człowiek by tylu problemów nie miał, tylu złych ludzi wokół i tak dalej. No coś w tym jest. U mnie się to trochę inaczej przekłada, ale ja mam na przykład coś takiego, że coraz częściej myślę o tym, żeby od takiego zgiełku miasta uciekać. Że kiedyś, nie wiem, dekadę temu wydawało mi się, że nie jestem w stanie żyć nigdzie indziej niż w dużym mieście. A dzisiaj mam kompletnie inaczej.
Właśnie udawałem ciebie. Ja też tak uważałem, ale chyba udawałem, bo teraz coraz bardziej mi przeszkadza jednak hałas i uważam, że cisza jest największym skarbem ludzkości. Naprawdę. Cisza taka, żeby dostać prawdziwą ciszę, tego już chyba nigdzie nie ma. Nie wiem, może w jakieś komory takie ciszy, sztucznej ciszy. Ale ja lubię spać przy otwartym oknie. Mieszkam na Powiślu i latem bardzo często ludzie wracają z Nadwisły. No i niestety o 5 nawet rano czy 4 słyszę, co mówią na ulicy. No nie da się tego wyeliminować. To mi zaczyna bardzo przeszkadzać. Bardzo mi przeszkadzają motocykliści, którzy potrafią w nocy jeździć bardzo głośno, a to się zdarza często w Śródmieściu. No coraz gorzej jest.
To chyba Urszula Sipińska miała taką piosenkę "Chcę wyjechać na wieś".
Tak, chcę wyjechać na wieś, ale... Ale właśnie na wsi, no nie wiem, musiałbym spróbować, bo ja jestem człowiekiem miejskim.
Jednak.
Tak, bo jestem z małego miasteczka, ze Złotoryi i zawsze marzyłem, żeby mieszkać w dużym mieście. I, no ale już mi się przejadło, zwłaszcza te hałasy. Nie wiem, co to będzie. Może jak już nie będzie moich rodziców, bo mieszkamy bardzo blisko, ja się rodzicami opiekuję, więc mieszkamy na razie na Powiślu. Ale może jak już nie będzie rodziców w moim życiu, to wtedy coś zmienię. Bo te hałasy są nie do wytrzymania.
No to fakt. Zwłaszcza też w nocy słyszę, czy wieczorową, późną porą motocyklistów, którzy po trasie Siekierkowskiej sprawdzają, na ile stać te ich maszyny.
Ale przepraszam, wie pani, na czym się złapałem? Bo to taka moja autopsychologiczna obserwacja. Bo często nam się wydaje, że jesteśmy dobrymi ludźmi, prawda? Ja to jestem w porządku raczej. I mi się długo wydawało, że jestem taki właśnie, taki dobry człowiek. Naprawdę, takie miałem poczucie, jakieś pyszne poczucie, które zweryfikowałem, bo się złapałem na tym, że mówię szczerze, że ja tym motocyklistom trochę źle życzę, jak oni tacy są głośni. Niestety, to jest silniejsze ode mnie. Pojawia się taki napad myślowy i pojawia się we mnie nienawiść z powodu tego dźwięku. Moja sąsiadka Kamila tego nie ma, bo ja jej się zwierzyłem. Ale ona miała narzeczonego motocyklistę i dla niej ten dźwięk motocykla, tego pędzącego, jest zupełnie czymś innym dźwiękiem. Ja mówię, Kamila, po prostu ten dźwięk motocykla ci się kojarzy z orgazmem, ja to rozumiem, a mnie nie. I złapałem się na tym, że ja motocyklistom źle życzę. Już nie chcę mówić, jakim źle życzę, ale myślę, kurczę, człowieku, czyli wreszcie jakaś prawda wyszła, że jest kto, prawda? Że wcale nie jesteś taki...
Ale nie ma ludzi takich, którzy będą zawsze pozytywnie nastawieni do wszystkich i do wszystkiego i do świata. Ja teraz oglądam serial, nie wiem, czy pan jest fanem seriali i platform różnych, oglądam serial Ted Lasso.
Aha.
Nie wiem, czy widział.
Właśnie nie, ale już mi dwie osoby polecały.
No, to ja polecam.
To ja dzisiaj oglądam pierwszy odcinek.
Główny bohater jest taką postacią, której w rzeczywistości chyba nigdzie się nie spotka, bo on jest nastawiony do wszystkich pozytywnie i z każdym problemie widzi coś dobrego.
Czyli taki eksperyment społeczny przeprowadza, że on będzie pozytywny.
Nie, on taki po prostu jest. Aha. I cokolwiek by się nie działo, jakkolwiek by się źle nie działo w jego życiu, to on zawsze wyciąga z tego, zawsze szklanka jest do połowy pełna w jego przypadku. I to jest dla mnie fascynujące, bo tak jak mówię, nie spotkałam nigdy takiej osoby, taką nigdy nie jestem, pewnie nie będę, bo też wiele rzeczy mnie irytuje, a on taki jest, więc choćby dlatego warto ten serial zobaczyć. Ale skoro mówi pan o tej nienawiści w cudzysłowie i tak dalej,
to jest przypomniał mi się taki kawałek wiersza Miłosza, Czesława Miłosza, taki maleńki kawałeczek, bo to jeden z moich ulubionych poetów. I on napisał tak. Kiedy biesy tańczyły we mnie, wydawałem się sobie aniołem. I to jest bardzo piękne, bo to i sprawdziło mi się to też w życiu, w sensie jak obserwuję ludzi, że właśnie bardzo często ci, którzy są właśnie tacy dobrzy, tacy właśnie bardzo pozytywnie nastawieni, to jest tylko maska, to jest tylko maska. I to jest bardzo, bym powiedział, udany ten
a cytacik. W środku siedzi tam cały
A w środku siedzi ten demon. Tylko trzeba tego demona odkryć i trzeba z nim zrobić porządek. I trzeba wyważyć demona i anioła w sobie. I temu dobrze służy chyba też na przykład psychoterapia może służyć. No, ale...
To ja się zastanawiam, jacy są ludzie, którzy wylewają wszystko z siebie i obrażają innych. A propos nawet wierszyka Murzynek Bambo, pan z TVP Opole, nie pamiętam chyba, który skomentował to w dość dosadny sposób, podobno został zawieszony. No to co z takimi ludźmi?
No to on mnie obraził, akurat obrażał mnie homofobicznie. No ja powiem szczerze tak. Nie, bardzo ciężko jest mnie obrazić, ponieważ mam w miarę dobre zdanie o sobie i przyjmuję na przykład chętnie krytykę, która dotyczy moich książek, mojego sposobu pisania. Wie pani, czyli takich rzeczy...
No artysta musi się z tym liczyć.
Właśnie, więc ja się z tym liczę i to jest w ogóle fajne, że komuś coś nie podoba. Ja z moimi krytykami na przykład często rozmawiam, prawda, że na przykład tłumaczę, dlaczego coś zrobiłem, a oni mówią, dlaczego uważają, że mogłem inaczej, a potem ich przekonuję, że nie mogłem inaczej. I to jest fajne. Natomiast jak ktoś po prostu rzuca jakiś okropny, obrzydliwy, w tym wypadku homofobiczny tekst, no to o nim tylko świadczy. Więc ja temu panu na Facebooku wysłałem tam z 17 takich tych ust, takie, wie pani, te emotikonki, że ja mu po prostu wysyłam mu jak Violetta Villas, całuję go w samo serce. No ale moi znajomi, moi koledzy dziennikarze po prostu uznali, że to jest coś, co no, nie licuje w ogóle. Jeśli ten pan pracuje w telewizji, w TVP.
Kierownicze stanowisko.
Tak, ja jestem jakoś tam, prawda, też dziennikarzem, reporterem, to w ogóle nie jest, zwłaszcza, że parodia wierszyka Murzynka Bambo nie dotyczyła, tam parodia, której byłem współautorem, nie dotyczyła konkretnej osoby. To nie był atak na konkretnego człowieka, tylko to była parodia wierszyka, żeby można było się poczuć jakby przeczytał...
Jak potencjalnie mógł się poczuć Afroamerykanin.
Właśnie, Afroamerykanin, czy człowiek o czarnej skórze, czytając ten wierszek. Natomiast tutaj on mnie tak osobiście zaatakował. Ja już nie śledziłem tego, ale podobno właśnie go zawieszono, czy...
Taka informacja przynajmniej przeprosił.
Ale to też powiem szczerze, że jest dla mnie dobry sygnał tego, że w tej debacie naszej publicznej, która właśnie ma różne strony, jasne i ciemne, i padają tam słowa i piękne, i wulgarne, że jednak jest coś takiego jak regulator społeczny, regulacja społeczna, prawda? Że nawet jak ten atakowany nie zareaguje, no to są inni, którzy powiedzą, ej, jednak przekroczone zostały granice i to ja też jestem wdzięczny, jeśli ktoś na przykład mnie by pokazał, że przekroczyłem granicę. Ale cóż, żyjemy w takim świecie, który jest bardzo zero-jedynkowy. To znaczy, prawda, mówiliśmy o mediach społecznościowych, że czytamy tylko ten nagłówek i dalej co robimy? Lajkujemy. Czyli daje lajka, prawda, lajkuje, odlajkowuje. Dobry, zły, plus, minus. Czyli żyjemy w takim świecie bipolarnym, gdzie już wszystko jest białe, czarne, nie ma szarości. A przecież szarość właśnie, to znaczy stopniowanie, niuansowanie, no to jest podstawa, bo nikt z nas nie jest dobry lub zły, prawda? Mhm. My możemy się na przykład zgadzać w kwestii, nie wiem, możemy mieć podobne poglądy na sztukę współczesną, a możemy mieć odmienne poglądy, dajmy na to, nie wiem, na coś innego, prawda? Nie wiem, na szczepionki. No i czy to oznacza, że od razu musimy sobie skakać do gardła? Czy to oznacza, że ja muszę od razu panią kancelować, jak to się mówi, a pani mnie? No nie, możemy znajdować wspólny zbiór lub powiedzieć sobie, no w tym się nie zgadzamy i w tym się nie dogadamy. Ale... Można to robić bez...
obrażania.
Bez obrażania, prawda?
Dokładnie. Panie Mariuszu, co by zakończyć pozytywnie?
Aha, chciałam... dobrze.
Nie no, to żeby rozmawiać bez obrażania, myślę, jest absolutnie czymś pozytywnym, ale chciałam zapytać, czy, bo trwają targi, na których się dzisiaj nawet spotkaliśmy na Narodowym, czy pana będzie można tam jeszcze zobaczyć ten
weekend? Tak, bardzo zapraszam. Jutro od 13 do 15.30 podpisuję swoje książki, wszystkie jakie się da, nawet nie swoje. Nie, żartuję, że nie swoje, bo jest taka seria literatury czeskiej Stehlik, a Stehlik, tylko nie Zdehlik, a Stehlik, bo to po czesku znaczy szczygieł. I to są takie moje ulubione czeskie książki, które wydajemy w wydawnictwie Dowody, więc to są czeskich autorów, ale je też podpisuję. Więc jutro od 13 podpisuję, a o 15.30 mam na głównej scenie spotkanie z trzema reporterkami. Nowa fala w polskim reportażu, które opowiedzą w ogóle, jak powstały ich książki reporterskie i w ogóle, jak powstaje książka reporterska.
Cudownie, to zapraszamy serdecznie. Zapraszamy. Ja z kolei już rozmawiałyśmy z Katarzyną Grocholą i z Dorotą Szalęgowską, w niedzielę się spotkam na też stadionie, więc na targi zapraszamy. Dzięki serdeczne za
bardzo
to spotkanie.
Dziękuję.
Następnym
polecam
razem
się.
Dłużej, mam Dobrze. Nadzieję. Mariusz Szczygieł był razem z nami. Wieczorny ekspres w poniedziałek, 18:00, w imieniu Wiktora Świetlika zapraszam. Udanego weekendu z książką w dłoni. Do zobaczenia. Dzięki serdecznie.
Dziękuję.